Dzień dobry, witam Państwa w rozmowie. Dzisiaj moim gościem Sławomir Grzelczak, wiceprezes Biura Informacji Kredytowej.
Dzień dobry.
I prezes Biura Informacji Gospodarczej Big Info Monitor.
Zgadza się.
Wszystko się zgadza. Sławku, 18 grudnia zaczęła obowiązywać nowelizacja tak zwanej ustawy antylichwiarskiej. Długo to się wszystko toczyło, kilka lat. Było dużo domniemań. Czy w Biurze Informacji Kredytowej już widać jakieś pierwsze symptomy z tym związane?
Rafał, dziękuję za zaproszenie do wywiadu. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać. I od razu powiem bardzo konkretnie i wprost na Twoje pytanie. Bazuję teraz na takich raportach tygodniowych. My te raporty tygodniowe wysyłamy głównie do naszych klientów, ale też do niektórych instytucji, które są tym zainteresowane. I mówimy tam o kredytach gotówkowych, kredytach ratalnych, mieszkaniówce i pożyczkach pozabankowych. I pokazujemy dane, które mówią tydzień po tygodniu, jak się kształtuje dynamika i później wartość udzielonych pożyczek. Pokazujemy tam, można powiedzieć, ostatnie trzy pełne lata, czyli 2020, 2021, 2022, no i ten początek 2023 roku. No więc jeśli chodzi o te trzy lata, to oczywiście z tych trzech lat zdecydowanie można powiedzieć najlepszy był, jednak było nie było rok 2022, dlatego że w tym 2022 roku regularnie firmy pożyczkowe, które do nas raportowały, udzielały co miesiąc finansowania około 170 pod 200 milionów złotych. I patrzymy teraz, co się dzieje w tym momencie, tak, jak się kształtuje to finansowanie versus zeszłe lata. I jeśli chodzi, wiesz, o taki wskaźnik, który pokazuje dynamikę rok do roku wniosków o pożyczki pozabankowe, to jeśli chodzi o wnioski, słuchaj, to jest w ostatnich, ja teraz dosłownie mówię o bardzo świeżych danych, w ostatnich czterech tygodniach, to trzy z tych czterech tygodni, to są przede wszystkim tygodnie lutowe, były lepsze niż wszystkie lata wcześniej, jeśli chodzi o wnioski. Czyli dzieje się to, co też było mówione, jak ta ustawa była zapowiadana, ponieważ następuje obniżenie ceny pożyczek, obniżenie kapu, no to inni klienci, tacy, którzy do tej pory było za drogo, przyjdą do firm pożyczkowych i będą wnioskować. No i to się dzieje. Więc jeśli chodzi o popyt, czyli o wnioski, to jest bardzo dobrze. Jest nawet lepiej niż w ubiegłych latach, jeśli chodzi o pożyczki pozabankowe. Natomiast jeśli chodzi o stricte finansowanie, to zarówno styczeń, jak i luty, oba te miesiące, Rafał, były lepsze niż wszystkie poprzednie lata. Czyli sfinansowano wyższe kwoty niż w poprzednich latach. Natomiast rzeczywiście w ostatnich tygodniach, to jest ostatni, ja widzę teraz ostatnie trzy tygodnie obserwuję i to oczywiście udostępnimy Tobie te dane, żeby można było na jakiejś planszy pokazać, to rzeczywiście w ostatnich tygodniach finansowanie jest trochę niższe. Ono nie jest o wiele niższe, to nie jest jakiś tam rząd wielkości, ale jest trochę niższe niż rok 2022, analogiczne tygodnie tego roku 2022. Innymi słowy, branża ma się całkiem dobrze.
No właśnie, ja też dzisiaj przed naszą rozmową jeszcze dostałem newslettera waszego o comiesięcznym danych odnośnie finansowania i też patrzyłem właśnie na te ogólne cyfry, to też mówię, chyba branży jeszcze nie zabiła ustawa, natomiast mogą być jakieś takie przesłanki świadczące o tym, że jednak branża lekko dostanie tą ustawą. W lutym, jak wiesz, zamknęła się niemała instytucja pożyczkowa, jaką była firma Takto Finanse. Postanowiono z dnia na dzień zamknąć dosyć duży biznes jak na polskie realia. Myślisz, że to może mieć jakiś wpływ na cały rynek pożyczkowy w Polsce?
Wiesz co, ja odczytuję decyzję Takto jako decyzję taką, że ich holding, jak pamiętam, norweski holding, tak, który bardziej jest wyspecjalizowany w windykacji. Przecież firma Ultima to jest gigant windykacyjny na polskim rynku, bardzo dobrze prowadzony i poukładany. Może nie jest to największa polska firma windykacyjna, ale to jest jedna z większych firm. To jakby holding patrzy na tą strukturę swoich różnych spółek i pewnie jak uznaje, że jakaś działalność nie jest tym korzem windykacyjnym, a pewnie nie przyniesie docelowo takich zysków, jakie holding by chciał, no to, to decyduje się na to, żeby te pieniądze, które mógłby zainwestować w tak, to może zainwestować w portfele windykacyjne. I to jest, Rafał, moim zdaniem bardzo dobra taktyka, w sensie takim, żeby inwestować też w sektor windykacyjny, bo myślę, to nie jest tematem i przedmiotem naszego dzisiejszego wywiadu, ale my jako BIK z niepokojem patrzymy na pewne rodzaje kredytów, zwłaszcza na kredyty hipoteczne, które cenią się dużo bardziej niż w poprzednich latach. No i jeśli ktoś mówi tak, dobra, to ja w korowej działalności będę koncentrował się teraz na tym, żeby kupować na przykład portfele hipoteczne, które są bardzo drogie i długie, są długie też w windykacji i o ile wiem, to lepiej tego nie finansować obligacjami, tylko fundusze powinny w to wejść, no ale te fundusze, no trzeba mieć te fundusze, no to ja się trochę nie dziwię, że tam została podjęta taka decyzja, że po prostu znamy się na core biznesie, lepiej nam to idzie, są różne okazje w Polsce do tego, żeby rozwijać się w core biznesie, a akurat pożyczki, które nie są naszym core biznesem, no to nie będą tak rentowne, trochę trudniej będzie na tym rynku, więc z niego się wycofujemy. Ja tak odczytuję tę decyzję. Innymi słowy, nie sądzę, żeby to była tak, żeby było tak, że nastąpią dalsze wyjścia, wiele dalszych wyjść z polskiego rynku, ale myślę, że warto jest pamiętać o tym, co powiedziała prezes Ewa Wernerowicz chyba na kongresie Consumer Finance, mi to zapadło pamięć. Ona powiedziała, że firmy pożyczkowe będą musiały przeskoczyć 3 płotki. I tak ten pierwszy płotek właśnie przeskoczyły, to jest jakby cap, to jest temat związany z tymi kosztami pozaodsetkowymi. No okej, odpadło tak to na pierwszym płotku, ale też jeszcze kilka pewnie mniejszych firm pożyczkowych.
No oczywiście.
No natomiast drugi płotek mamy 18 maja i do niego się firmy pożyczkowe przygotowują, no to jest po prostu, to są powiedzmy zaostrzone kryteria badania zdolności kredytowej. I to jest też płotek, którego nie będzie łatwo przeskoczyć. Natomiast płotek najtrudniejszy i ten płotek to pewnie nie będzie jeden moment w czasie, to jest nadzór i ten nadzór będzie prowadzony od przyszłego roku. Nawet dzisiaj polecam przeczytanie bardzo ciekawego artykułu z panem przewodniczącym Jastrzębskim, który ukazał się dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej. On mówi na końcu wywiadu o tym, o nadzorze nad firmami pożyczkowymi, mówi również o BNPL-u, ale tam o tym nadzorze bardzo ciekawie.
Okej, to jasne, super. Na pewno dzięki za polecenie, zapoznam się, a będę też dopytywał o cały BNPL, właśnie też jak Biuro Informacji Kredytowej podchodzi do tego tematu, do tego obszaru w sumie. Okej, ja jak najbardziej taką odpowiedź też uważam, te 3 płotki to bardzo fajne zobrazowanie jest, bardzo fajne zobrazowanie tego, co czeka przez ten rok instytucje pożyczkowe. Ja rozumiem, też moje pytanie też było nie takie też dokładnie o konspekt biznesowy, skąd by była podjęta, tylko czy ona nie może, czy ta decyzja o zamknięciu tak dużej firmy mogłaby spowodować, że inne inwestorzy w innych firmach faktycznie mogliby się zastanawiać, coś się dzieje jednak.
Ja myślę, że na pewno się zastanawiają, Rafał, to tylko tyle, że wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o ten cap, to nie jest żadna nowość, bo ja ci chcę tylko powiedzieć, bo wiesz, ja może uchylam rąbkę tajemnicy, ale ja z tego nigdy nie robiłem tajemnicy, że ja uważam, że i zawsze uważałem, że ta ustawa nie zabije rynku pożyczkowego w Polsce, a najlepszym, i powiem ci, jakie są dwa bardzo twarde dowody na to, takie bardzo twarde dowody, którymi no jak ktoś chce polemizować, to zapraszam, ale będzie ciężko. Pierwszy to jest taki, że w pandemii przecież przez, zdaje się, 5 kwartałów firmy pożyczkowe funkcjonowały w warunkach obniżonego kapa i to jeszcze no praktycznie takiego samego, przyjmijmy takiego samego, jaki teraz jest i wiadomo było, kto tego kapa nie wytrzymał. Było co najmniej 4-5 dużych firm, nie wiem, czy pamiętasz, Wippo, Yolo, Ferratum Bank, które po prostu powiedziały, no przepraszamy, ale to jakby to już nie dla nas, a te, które wtedy przeskoczyły tego kapa, czyli znaczy dały sobie z nim radę, to oczywiście one tłumaczyły, że no dały sobie radę przejściowo, ale na 5 kwartałów to jest ciężko przejściowo sobie dać radę, więc musiały sobie po prostu poradzić długookresowo w tej sytuacji. Przecież nie było też żadną tajemnicą, bo to informacja prasowa, że największa firma w branży przeprowadziła restrukturyzację i to bardzo głęboką. I to jest jakby pierwszy dowód, więc przy tym kapie firmy pożyczkowe już sobie radziły na rynku. A drugi to jest taki, że firmy pożyczkowe dostały bardzo dużo czasu na to, żeby się do tego kapa już na stałe przygotować. I firmy pożyczkowe, uważam, robiły kilka rzeczy, z których niektóre popieram ze szczerego serca, a niektórym przyglądam się z niepokojem. To, co popieram ze szczerego serca, to jest przesuwanie się profilu scoringowego klientów firm pożyczkowych, można powiedzieć, w prawo. My mamy taką, to jest taka krzywa, która pokazuje rozkład scoringów klientów pożyczkowych i my też pokazujemy to na tle klientów bankowych, no i tam rozdzielamy banki na banki komercyjne i banki spółdzielcze. No to cały czas i średni scoring, i w ogóle ta krzywa przesuwała się w tę prawą stronę, czyli chodzi o to, że firmy pożyczkowe były w stanie pozyskać lepszego klienta, pomimo tego, że ich produkt cały czas był dosyć drogi. I to jest pierwsza rzecz. Były firmy, które naprawdę świetnie sobie z tym poradziły i to czapki z głów, nawet takie, które miały w telewizji reklamy z podobnym RRSO do banków, więc te po prostu robiły najlepiej, czyli podejmowały pewien wysiłek do tego, żeby przyciągnąć do siebie tych klientów, którzy no, w zasadzie mogliby dostać kredyt w banku, ale jednak dostawali tą pożyczkę. To jest pierwsze przygotowanie i uważam, że ono jest takie najmądrzejsze, głębokie, korowe i o to chodzi. A dwa inne, które też na pewno są i funkcjonują, to są usługi dodatkowe, tak zwane wasy. Mam co do tego sporo obaw. Uważam, że firmy pożyczkowe nie powinny z tym przesadzać i powinny mocno uważać i bardzo zwracać uwagę na to, czy te usługi dodatkowe rzeczywiście są korzystywane przez klientów, to jedna rzecz, a druga, czy oni nie traktują dyskryminacyjnie klientów, którzy nie wezmą wasa do pożyczki, to czy ich nie odrzucają, bo to też nie jest dobre. To też może być przedmiotem różnych postępowań, ale to pierwsze jest gorsze, brak wykorzystania tej usługi dodatkowej. No i ostatnia rzecz, w którą też duzi gracze poszli na całkiem sporą skalę, no to są karty. No i myślę, że z kartami ja nie będę wchodził teraz w kontrowersje, które mamy wokół kart i w skrócie wokół tego, czy limituje na kartach, czy nie. Ale jest to też temat trudny, tak? I tutaj też na pewno firmy pożyczkowe nie mogą przesadzać z wykorzystaniem tego produktu, z jakimś tam nadmiernym wykorzystaniem zbyt wysokich limitów.
Rozumiem. Okej. Faktycznie wróciłeś do pandemii, właśnie na temat danych pandemii, że pandemia zweryfikowała kilka biznesów pożyczkowych. A jak wy jako Biuro Informacji Kredytowej, jak ty mógłbyś scharakteryzować obraz rynku właśnie po pandemii, tak? Czyli no jesteśmy 3 lata już od tego pierwszego okresu, jakieś zauważalne trendy odnośnie zadłużania się społeczeństwa, nie wiem, wysokości wolumenów pożyczek pozabankowych, czy to wiem, przed chwilką wywnioskowałem z twojej jednej odpowiedzi, że kredyty mieszkaniowe są tutaj trudnością, w takim sensie, że widzicie jakieś pogorszenie spłacalności kredytów mieszkaniowych, no myślę, że to pokłosie pewnie wysokich stóp procentowych. Natomiast jakbyśmy tak przez te 3 lata ten obszar rynku, wolumenu rynku pożyczek pozabankowych, jakbyś mógł nam scharakteryzować?
Wiesz co, Rafał, ja mogę powiedzieć tak, że ten rynek, on oczywiście zanotował spadek w pandemii i to bardzo wyraźny, a potem on dosyć szybko, zwłaszcza po czerwcu 2021 roku, on się bardzo szybko odbudowywał, prawda, bo tam został poluzowany ten kap, wrócono do starego poziomu i te firmy, może nie Natura, ale te firmy, które zostały, to zaczęły dosyć szybko odbudowywać swoją pozycję. I no wiesz, z liczb, które mamy, to wynika nam, ja mam tutaj taki bardzo dokładny obraz tego rynku pożyczkowego, że...
Okej, na pewno postaramy go się wyświetlić w trakcie naszej rozmowy.
Tak, to ja to polecam, to po tym spadku pandemicznym wartości finansowań powoli sobie rosły. I potem był rok 2021, który był wyraźnie lepszy od poprzedniego i 2022, który był najlepszy z tych wszystkich, więc wiesz, rosła cały czas liczba pożyczek udzielonych w kolejnych miesiącach i rosła cały czas wartość, miesięczna wartość pożyczek No, ja to już wspomniałem wcześniej, że firmy pożyczkowe no, tam dosyć regularnie pożyczały za, według naszej bazy, za mniej więcej 700 do 800 milionów złotych miesięcznie. No, na przykład, wiesz, w pandemii to najgorszy taki miesiąc był kwiecień, no to było tylko 200 milionów złotych i potem na końcu, może nie na końcu pandemii, tylko na końcu tego roku pandemicznego 2020, no to pożyczały powiedzmy według naszych danych 400-450 milionów złotych. No więc wiesz, jeśli mniej więcej dwa lata później pożyczają za 800 milionów złotych, to jest całkiem taki spory wzrost i ten wzrost, z tym, że wiesz, jeśli chodzi o takie saldo, bo my też patrzymy na saldo, czyli na to, ile teraz jest do spłaty, no to ten rok 2022 to skończył się takim saldem 9 miliardów 100 milionów. No i wiesz, to jest całkiem myślę niezłe saldo, pewnie jedno z lepszych, jeśli nie powiedzieć rekordowe, więc ten zeszły rok był rokiem bardzo dobrym, ale no cały czas jest to, wiesz, w porównaniu, to jest dobre porównanie, myślę, do kredytów ratalnych, bo gotówkowych saldo jest 64 miliardy, 65 prawie miliardów złotych, a w ratalkach 18, no to cały czas, wiesz, jest miejsce duże na wzrost. Natomiast jak my mamy, wiesz, taki jeden wykres, który pokazuje cały rok 2022 i on pokazuje to pod kątem wszystkich tych produktów, które my monitorujemy, to tylko pożyczki pozabankowe odnotowały bardzo wyraźny wzrost, jeśli chodzi o wartość, bo ten wzrost w porównaniu do zeszłego roku, wcześniejszego roku był 27%, podczas kiedy wszystkie inne produkty odnotowały spadki. No największe spadki to, słuchaj, na mieszkaniówce, bo tutaj spadek wartościowy to jest 49%, a jeśli chodzi o gotówki, ratalki, no to gotówki spadły mniej więcej 2,5% i kredyty ratalne 0,3%. Duże spadki też odnotowują karty. Ja myślę, że karty są powolutku wypychane właśnie przez BNPL.
I tutaj właśnie płynnie przechodzisz do kolejnego pytania, które chciałem zadać właśnie, żebyśmy porozmawiali o obszarze buy now, pay later. No bo nie sposób jakby pominąć tego trendu, a pewnie wy to widzicie w waszych danych. Mają one jakiś wpływ właśnie, może mają jakiś wpływ, ja nie wiem, wy na pewno, jaki wpływ na wzrost tych zaciąganych zobowiązań przez konsumenta?
Wiesz co, Rafał, my nie mamy wszystkich firm na rynku, które udzielają tego typu finansowania. My mamy 5 firm z tego sektora BNPL, ale jedna z nich ma bardzo dominujący udział i dlatego my nie publikujemy w tej chwili statystyk dotyczących BNPL-a. Będziemy to robić dopiero, jak ten udział zmniejszy się na tyle, żeby ta jedna firma nie czuła takiego dyskomfortu, że publikując newslettera BNPL-owego, to my tak naprawdę mówimy głównie o jej portfelu. I na to będziemy musieli jeszcze poczekać, ja myślę, do drugiej połowy roku. I to po prostu mówię transparentnie. Natomiast myślę, że są dwie istotne rzeczy, które myśmy zrobili. Zapowiadaliśmy je i zrobiliśmy to. Pierwsza rzecz jest taka, że myśmy wyłączyli wartość i liczbę tych BNPL-i już z newslettera pożyczkowego. Czyli tego newslettera, który ty oglądasz, to jest newsletter bez BNPL-a. Nie można wobec tego powiedzieć, że no, rynek rośnie albo tam jest stabilny tylko dzięki BNPL-owi, to nie jest prawda. I to miało wpływ dużo większy na liczbę udzielanych pożyczek niż na wartość, bo wartość...
No tak, bo one się charakteryzują dużo mniejszym wolumenem.
Tak. I to jest jakby pierwsza rzecz. Natomiast jeśli chodzi o drugą rzecz, no to tak, my będziemy chcieli pewno publikować newsletter BNPL-owy, ale ten BNPL to, wiesz, my bardzo dużo rozmawiamy o tym z BIK-u, z różnymi biurami kredytowymi w całej Europie. Niewiele biur w ogóle ma te informacje o tym BNPL-u, a te, które mają, to też wydaje mi się, że są mniej zaawansowane w myśleniu o BNPL-u w porównaniu do nas. Bo my już zauważamy, że BNPL ma takie dwa oblicza, które trochę się ze sobą przenikają, ale one są jednak rozłączne. I jest BNPL, który jest BNPL-em, my go nazywamy ratalny, i to jest taki BNPL, w którym jak nie zapłacisz za produkt w ciągu 30 dni, to po prostu dostajesz na niego raty, a jest BNPL limitowy. Ten BNPL limitowy to jest BNPL, który, w którym dostajesz jakiś limit i w ramach tego limitu się poruszasz. Na przykład tak mniej więcej funkcjonuje BNPL w banku PKO BP, że dostajesz 1000 zł limitu, tak zdaje się, taka była kwota, no i to jest twój limit i po prostu możesz kupować, co chcesz. No i teraz po pierwsze to należałoby się zastanowić nad tym, czy nie rozdzielać tych BNPL-i, trochę inaczej mówić o jednym, trochę inaczej o drugim, bo one są inaczej raportowane i trochę inaczej funkcjonują, ale jest jeszcze kilka takich dylematów, jak na przykład, że jest również jeden bank, który umożliwia też takiego BNPL-a, w skrócie polegającego na tym, że zwraca na konto pieniądze, które już zapłaciliśmy. No i te pieniądze można wyciągnąć z bankomatu, a to już nie jest BNPL. I tak nam się wydaje, że to nie jest BNPL. Znaczy, no nie wydaje nam się, tu jesteśmy, tu mamy jasność co do tego. I teraz, wiesz, to jest taki trochę dłuższy wywód, ale krótko mówiąc, my jak będziemy publikowali dane o BNPL-u, to chcemy pokazać rozsądną liczbę szczegółów i trochę wytłumaczyć też to, na czym polega ten BNPL. Natomiast my widzimy, i to można potwierdzić, że ten klient na BNPL-a jest takim bardzo fajnym klientem, takim bardzo wdzięcznym klientem. On zwykle jest klientem bankowym, on zwykle jest klientem dobrze płacącym, on zwykle jest też klientem, który jest mało szkodowy i taki nowoczesny, no bo jednak było nie było robić zakupy w sieci, płacić z tym odroczonym terminem płatności. To są klienci na pewno bardzo pożądani w tej chwili w każdej instytucji finansowej i no nawet niektóre firmy, czy to PayPal, czy AllegroPay mówią o szkodowości na tym BNPL-u. No i my też możemy potwierdzić, że z tego co widzimy, to ona jest bardzo, bardzo niska. Czyli bardzo fajny klient, bardzo fajny produkt, przygotowujemy się do tego, żeby pokazywać newslettery o BNPL-u w taki ciekawy sposób. Myślimy, że będzie to w drugiej połowie roku, bo nie możemy mieć takiej koncentracji jednego gracza, jaką mamy w tej chwili.
Coraz częściej czytam, spotykam się też z takimi głosami, iż łatwość zaciągania zobowiązań w modelu BNPL, tak? No bo to jest faktycznie dosyć proste. W kilka minut faktycznie można zaciągnąć zobowiązanie, no bo przy BNPL-u mówimy oczywiście o zaciąganiu zobowiązania, nawet jeżeli ten pierwszy okres 30 dni jest bez żadnych opłat, oprocentowania czy coś takiego, natomiast no jest to już jakieś zobowiązanie. I właśnie te negatywne głosy takie, to też dociera trochę z rynków zagranicznych, jakieś przykłady Wielkiej Brytanii na przykład, że jednak ten BNPL może pchać tego konsumenta nieświadomie w pętlę zadłużania. Czy ty podzielasz taką opinię? To tak jako Biuro Informacji Kredytowej, czy przychylasz się do tych takich negatywnych właśnie wskazówek?
Wiesz co, ja podzielam tą opinię i wywiad, o którym ci wspomniałem gdzieś tam kilka minut temu z panem przewodniczącym Jackiem Jastrzębskim, wskazuje na to, że w ogóle KNF też bardzo na to zwraca uwagę i bardzo się obawia tego, że ten rynek zostanie, no to on to nazwał pan przewodniczący, poza radarem, czyli na przykład nie będzie tych informacji w BIK-u, w innych rejestrach i nie będzie tak naprawdę wiadomo, na ile klient jest zadłużony, będzie ciężko policzyć zdolność, ale ja nie podpisałbym się pod tym, że to jest zjawisko, które jest jakoś tam powszechne w Polsce, że już to się dzieje w Polsce. Myślę, że nie, myślę, że ci gracze BNPL-a są w miarę rozsądni, chociaż słyszałem co najmniej o jednym, który nie raportuje do BIK-u i wydaje mi się, że tak dosyć lekką ręką ten BNPL rozdawał, ale na szczęście no, jest kilku graczy, to nie o wszystkich tak można powiedzieć. No i teraz wiesz co, te przykłady, o których mówisz, to są przykłady takie negatywne, to są przykłady przede wszystkim Australii, ale też po części Wielkiej Brytanii i o ile wiem też w Stanach Zjednoczonych też podoba się rosła. I teraz wiesz co, no jeśli chodzi o Australię, to o ile pamiętam, tam był taki problem, że młodzi ludzie pozadłużali się w BNPL-u, to sobie potraktowali to zadłużenie, myśleli, że to jest taka nie wiadomo, taka pożyczka, może ktoś im tam pożyczył, ale to trzeba oddać, no nie oddawali, potem mieli kłopot, na dużą skalę mieli kłopot z hipotekami. I to jest na pewno taki przykład negatywny. Wiem też na pewno, że w Australii jeden z dużych graczy borykał się też z dużą szkodowością, a polecam prezentację, którą będzie miał profesor Waldemar Rogowski w koniec miesiąca na waszym kongresie ZPF-u w Warszawie. Tam będziemy dokładnie mówić o tym, co wynika z raportów takich na świecie, co się podziało w których krajach, gdzie ten BNPL szybko się rozwijał, gdzie, jak wzrosła szkodowość. To wszystko będzie na tej prezentacji, więc polecam i oczywiście my też będziemy o tym mówić jako BIK. Natomiast ja uważam, że no, jeśli chodzi o Polskę, to ja niestety nie widzę, ja nie widzę tego bardzo dużego zagrożenia przekredytowania, ale niestety ja nie widzę wszystkich graczy. Ja nie mogę powiedzieć tego, że wszyscy gracze zachowują się odpowiedzialnie, bo nie wszyscy raportują do BIK-u i nie wszyscy odpytują BIK.
Rozumiem. Przekonałeś mnie tutaj. Ja rozmawiałem też ostatnio z dwoma prezesami, chyba jednych z największych faktycznie graczy na tym rynku. Oni też to potwierdzają, natomiast to faktycznie lekkie zobowiązania, to jest takie też wyzwanie, myślę, rynku BNPL, ja to też tak zauważam i oni to też potwierdzają, to jest chyba kredytowanie usług, tak? Bo o ile sam przedmiot, czyli kupno tam w modzie fashion przedmiotu, który masz fizycznie, to poczuwasz się do jego, gdzieś tam do uregulowania tego zobowiązania, nie? Natomiast coraz więcej firm zaczyna w modelu BNPL sprzedawać usługę, na przykład bilety lotnicze, tak? Czyli wylot przelot przez weekend, wylatujesz, wracasz i dopiero za 20 parę dni, wiesz, masz to uregulować, ale nawet już o tym nie pamiętasz, tak? Także myślę, że tutaj faktycznie kredytowanie jakby tych usług, a nie de facto przedmiotu może mieć gdzieś jakiś taki negatywny wpływ w razie czego.
Wiesz co, no Rafał, my mamy taką ideę fix BIK-u jest taka, żeby ostrzegać rynek przed jakimiś spiętrzeniami długów, spiralą długów, żeby czasami chronić konsumentów przed nimi samymi. I my, krótko mówiąc, my działamy w ten sposób, że no dobrze, jeżeli ktoś zaoferował taką usługę i ten konsument potem za tą usługę się nie rozliczył, no to chodzi wszakże o to, żeby temu konsumentowi nie dać kolejnego finansowania, tak? Żeby on się nawet na tym jednym nauczył, że po prostu ten dług musi być spłacony i że nie jest to bezkarne, to znaczy gdzieś będzie widniał z tym zadłużeniem. Druga sprawa, jeśli ma tu limit, tu kupuje w BNPL-u, jeszcze tam weźmie, no to kolejny kredytodawca już się zastanowi, tak? Bo zobaczy, że no, to zadłużenie nagle jest kilkanaście tysięcy, tak z niczego. I o to nam chodzi. My w ten sposób postrzegamy swoją misję i no, jesteśmy bardzo ortodoksyjni, jeśli chodzi o raportowanie do BIK-u i o to, żeby to było zrobione dobrze, żeby to było zrobione kompletnie. No, sam wiesz, że nie wszystkie firmy pożyczkowe do nas raportowały. W tej chwili pojawi się ten obowiązek raportowania 18 maja. Już nie będzie wyjścia. Na szczęście widzimy, że większość tych firm BNPL, nie wszystkie, ale większość z tych firm BNPL-owych ma status albo banku, albo instytucji pożyczkowej, co nam ułatwia sprawę, no bo po prostu one będą raportowały. Natomiast są pewne wyjątki, że tam są jakieś rozwiązania związane z umową cywilną, czy też z factoringiem jakimś konsumenckim, no to właśnie nawet do tego jest odwołanie w tym wywiadzie, o którym mówiliśmy, że no jest takie mijanie prawa i to pewnie nie będzie za bardzo akceptowane.
Jasne, super. Sławek, jak zwykle bardzo fajnie mi się z tobą rozmawia, natomiast musimy też dbać o czas i czas naszych słuchaczy. Bardzo ci dziękuję za ten wywiad. Jak zwykle Biuro Informacji Kredytowej, Sławomir Grzelczak, bardzo mnóstwo danych i bardzo dużo super przydatnej wiedzy.